Drodzy, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że sprawa Kościoła, Kościół, ktoś powiedział, że Kościół na świecie jest supermocarstwem. A wy powinniście zawołać, amen. Kościół na świecie jest supermocarstwem. Wiecie, kiedy jakiś miesiąc temu, czy więcej, ja się krótko dzieliłem, tak wspomniałem o tym, a później wyczytałem to teraz, wczoraj, że Kościół jest supermocarstwem. Mówię, o, to jest ta myśl, którą zobaczyłem. Kiedy studiowałem Księgę Ageusza, Księgę Zachariasza i tą świątynię, którą odbudowywano, ludziom się wydaje, że są supermocarstwa. I z punktu widzenia człowieka są. A tak naprawdę najistotniejszym na tej ziemi jest Kościół, kochani. Bo Kościół ma poselstwo, które przechodzi do wieczności. Kościół ma poselstwo takie odnośnie Bożego Królestwa, które trwa na wieki. Wszystkie królestwa przeminą, wszystkie władze przeminą, cała moc ziemska przeminie, a Królestwo Boże trwa na wieki. I pamiętacie, Słowo Boże, Księga Daniela mówi, że ten kamień, który bez ręki ludzkiej się oderwał, uderzył w ten posąg, który reprezentował mocarstwa na tej ziemi. I ten kamień ogarnął całą ziemię i wyraźnie była to zapowiedź czasów mesjańskich, czasów Królestwa Bożego. A więc pamiętajmy, że kiedy jesteśmy w Kościele, bez względu na to, ilu nas jest, to jesteśmy, czy reprezentujemy supermocarstwo, jakim jest Królestwo Boże, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa. I dzisiaj będę mówił o pewnej istotnej rzeczy, właściwie przypominałbym, o tym wszystkim wiemy, ale chcę zachęcać nas, żebyśmy się nie poddawali, trwali w tym, aby te rzeczy, tą rzecz czynić, do której zostaliśmy przez Boga powołani. Chciałbym wam przekazać pozdrowienia od siostry Genowefy Galoch. Prosiła, żeby cały zbór pozdrowić, od jej córki Danusi. Byłem tam wczoraj z Wieczerzą Pańską. Mogliśmy mieć czas społeczności, modlitwy i ona serdecznie zbór pozdrawia. Oczywiście też pozdrowienia od Henryki, która jest, jak słyszeliście, w szpitalu. Też tam byliśmy, niektórzy też byli, niektórzy dzwonią. Jutro ma być przewieziona do tych i tam ma mieć wszczepiony rozrusznik. A my będziemy się jeszcze na koniec modlić i ją błogosławić, bo to jest niezwykle ważne. Zresztą ona o to prosiła bardzo, abyśmy to robili. Moi drodzy, chcę mówić na temat powołania Kościoła. Mówiliśmy, że jesteśmy powołani, aby uwielbiać Boga i mówiliśmy, na czym to uwielbienie Boga polega. I to jest niezwykle ważne, moi drodzy, kiedy przychodzimy w zgromadzenie, tak jak dzisiaj, abyśmy Bogu oddawali chwałę, abyśmy się modlili, abyśmy podnosili serca, ręce, głos. Wiecie, czasami przychodzimy na zgromadzenie i diabeł chce nas tak stłamsić, żebyśmy nie byli zdolni w ogóle otworzyć ust, to tym bardziej starajmy się otworzyć nasze serca, otworzyć nasze usta i uwielbiać i wywyższać Wszechmogącego Boga. I dzisiaj chcę mówić, że powołani jesteśmy do tego, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. I nie chciałbym, żeby to tylko było powiedziane, ale żebyśmy naprawdę zrewidowali swoje serca, swoje życie i żebyśmy odłożyli na bok to, że już tyle razy komuś głosiłem, my cały czas mamy wykonywać to poselstwo, to zadanie, które Bóg przed nami przedłożył. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, wiersz 18 do 20, Pan Jezus mówi tak: jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, Pan Jezus modli się w tej modlitwie arcykapłańskiej, modli się za swoimi apostołami, ale też wierzy, że modli się za nami, bo tu jest napisane, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. My jesteśmy którymś tam pokoleniem, które uwierzyło w słowa Pana Jezusa Chrystusa, w słowa Ewangelii. A więc Jezus mówi, idźcie, jak mnie posłałeś na świat, mówi, tak jak Ojciec mnie posłał i wykonałem Jego cel, Jego zadanie. Tym celem było to, abym głosił Boże Królestwo, abym swoje życie oddał za ludzi. Tak, teraz wy idźcie i głoście to poselstwo, tak jak ja zostałem posłany i ja was posyłam. I zwróćcie uwagę, że on posyła ich i tych, którzy przez ich słowa uwierzą w Ewangelię Jezusa Chrystusa. My to rozumiemy doskonale, bo nie zaczynamy dopiero naszej drogi za Panem, że każdy z nas jest wezwany, powołany do tego, aby dawać świadectwo o łasce Bożej, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Mamy mieć ciągle, jakby uświadamiać sobie na nowo, że nie żyjemy tutaj na tej ziemi dla swoich własnych celów i zamiarów. Chciałbym, żebyśmy to, tak jak wtedy mówiłem, żebyśmy to wyraźnie zobaczyli. Ja nie jestem na tej ziemi po to, aby jakby zabiegać, pilnować swoich własnych i spełniać swoje własne marzenia, pragnienia i cele. Ale Słowo Boże nam, dziękuję, Słowo Boże nam mówi, że na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu każdy z nas powinien postawić sprawę Bożego Królestwa. W drugim liście do Koryntian 5:15 jest napisane, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. A więc zwróćmy uwagę, że my nie żyjemy pierwsze już teraz dla siebie, kiedy oddaliśmy nasze życie Chrystusowi. Nie żyjemy dla swoich spraw, ale żyjemy dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego, który za nas umarł i został wzbudzony. Czyli już nie moje ja jest na moim tronie, tronie mojego życia, mojego serca, ale ja abdykowałem, moje ja abdykowało i uznałem, że Jezus jest moim Panem i moim Zbawicielem. Że teraz ja chcę żyć dla Niego i spełnić, co jest Jego pragnieniem, Jego celem, Jego marzeniem. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne. Dlatego Jezus powiedział, nie troszcie się. Mamy się o nic nie troszczyć, czy jednak coś mamy się troszczyć? Tam jest powiedziane, nie troszcie się, tak? I nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Czy możemy polegać na tym słowie, bracia i siostry? Czy Bóg ma na myśli to, co mówi? Czy rzeczywiście On mówi, że nie powinienem się zadręczać i troszczyć i zamartwiać, prawda, z powodu tego, w co się ubiorę, czy będę miał jutro co jeść i tak dalej? Czy nie powinienem na pierwszym miejscu postawić Pana, Jego Królestwo, mówić, Boże, chcę na pierwszym miejscu, chcę Ciebie znaleźć, chcę być w Twojej obecności, ale wtedy mam obietnicę. Oto sam Bóg obiecuje, sam Bóg jakby na siebie bierze tą odpowiedzialność, prawda, że jeżeli ja na pierwszym miejscu postawię Jego Królestwo, czyli Jego sprawiedliwość, Jego radość, Jego pokój, abym w tym wszystkim chodził, że On będzie i Jego sprawy na pierwszym miejscu, to On obiecuje, że On sam w cudowny sposób zatroszczy się. To znaczy, że On da mi znaleźć pracę, to znaczy, że On da mi środki do życia, to znaczy, że On da mi jeść i w co się ubrać i tak dalej. Może nie będę miał ileś tam, prawda, garniturów, nie wiadomo czego, ale będę mógł się odziać, będę mógł po prostu funkcjonować. A więc najpierw Jego Królestwo. I kochani, to, że dzisiaj tu też jesteśmy, to jest wyraz tego, że wybraliśmy najpierw Jego Królestwo. Bo to jest niesamowicie ważna część naszego życia, nabożeństwo w ciągu tygodnia, czy modlitwa, czy nabożeństwo w niedzielę, bo mówimy, na pierwszym miejscu jest Królestwo Pana. Bo skoro On tak powiedział w swoim słowie, tego ode mnie oczekuje, to znaczy, że ja chcę być właśnie dokładnie w tym miejscu. Moi drodzy, niektórzy chrześcijanie traktują sprawę zbawienia jak polisę ubezpieczeniową. Mówią tak, oddałem życie Chrystusowi, On mi przebaczył, mam świadectwo w swoim sercu, że jestem Bożym dzieckiem i na tym koniec. albo niewiele się przejmują czymś innym. Jakby koncentrują się zupełnie na czymś innym. Ale, moi drodzy, przyjdzie czas, że Bóg zapyta ciebie i mnie. Po pierwsze zapyta, co zrobiłeś z Jezusem odnośnie swojego życia. Czy mojego syna przyjąłeś, czy go odrzuciłeś? Czy w niego uwierzyłeś i mu zaufałeś, czy też nie? To będzie pierwsze podstawowe pytanie. Biblia mówi, że kto odrzuca Syna Bożego, nie może mieć w sobie żywota wiecznego. Ale kto zaczyna w niego wierzyć i w nim pokłada nadzieję, ten ma życie wieczne. Ale drugie pytanie będzie to, o czym mówi nam w wielu miejscach Słowo Boże. Bóg zapyta, a co zrobiłeś odnośnie sprawy mojego królestwa? Czy byłeś zajęty w sprawach mojego królestwa? Czyli inaczej mówiąc, czy byłeś mi posłuszny? Czy realizowałeś słowo, które ja do ciebie kierowałeś? Czy mi służyłeś i czy służyłeś mojemu kościołowi tak, jak ja to zamierzyłem? Czy go budowałeś tak, jak ja go zamierzyłem budować? Czy dawałeś świadectwo? Czy płakałeś nad niezbawionymi ludźmi? Wołałeś do mnie o to, aby oni byli uratowani, aby oni byli zbawieni. Moi drodzy, życie dzisiaj, zresztą zawsze życie stwarza określone pokusy, wyzwania, prawda, że człowiek jakby zapomina o tym, co jest najważniejsze. Ale Bóg chce nam przypomnieć, co jest najważniejsze. Na pierwszym miejscu jest On. Na pierwszym miejscu jest uwielbienie Pana. Na pierwszym miejscu jest sprawa Królestwa. I także jedną z tych najważniejszych rzeczy jest to, że Bóg zbawił ciebie i mnie, abym ja stał się Jego świadkiem, by był Jego świadkiem w każdym czasie. Moi drodzy, może przyjdzie taki czas. Budujemy budynek zborowy. Niektórzy z nas, ja sobie zdaję sprawę, że też już swoje lata mam, prawda? Ale modlę się, Panie, pomóż mi jak najdłużej służyć. Ale budujemy go i wkłada wielu z nas wiele wysiłku, pracy, środków. I my mamy tą świadomość, że my budujemy dla naszego pokolenia. A jeśli Pan nie przyjdzie, ktoś kiedyś do tego budynku przyjdzie, który tam remontujemy, i tam może znaleźć Pana, dlatego że my byliśmy wierni, aby coś dokonać. Aby ludzie mogli w tym miejscu odnajdywać Boga, nawracać się, przeżywać moc Bożą. Amen? To jest niesamowite, moi drodzy. Kiedy pamiętam, zbór w Ustroniu był budowany w latach 80., to właśnie była wizja, że tam coś będzie się odbywać. I z tego, co pamiętam, co rozmawialiśmy z pastorem Michałem, on mówił, tam będą się nawracać ludzie, tam będą ewangelizacje, tam będą obozy młodzieżowe, dlatego zrobiono na górze cały hotel, tam będzie seminarium i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, kiedy budowano, no, on mówił coś takiego, tam na wprost, jak wyjeżdżacie do budynku, w stronę budynku zborowego, z tej głównej drogi, to tam widzicie taki dworek, taki ładny budynek stał. I po lewej stronie jest zbudowany budynek. Myśmy tam później dokupili jeszcze miejsce na parking. Ja chciałem jeszcze kupić budynek obok, naprzeciwko wejścia, ale właściciel nie chciał. Ale to, co pamiętam, to, co słyszałem, już wtedy chciano kupić ten budynek na wprost, ale bracia mówili, nie potrzeba, po co, to i tak takie duże robimy. I kto tam w ogóle wymyśla takie rzeczy? A dzisiaj jak przychodzę do biura, to widzę brata, jak tak chodzi, zagląda, mówi, gdzie by tu ten budynek poszerzyć? I chcą dobudować jakąś część, bo im zaczyna brakować miejsca, moi drodzy. Oto jest czas, oto jesteśmy w sprawach Bożego Królestwa, oto Bóg daje nam zadanie i dałby Pan, tak jak tam, setki ludzi swoje życie oddaje Chrystusowi, abyśmy mogli to oglądać tutaj w Czechowicach, mogli to oglądać na tym miejscu, które przygotujemy. I kiedyś ktoś przyjdzie w niebie i powie, bracie, siostro, ty tam budowałeś, ty tam coś robiłeś, ty tam byłeś to zaangażowany, chcę ci podziękować. A ty powiesz, ja cię nigdy na oczy nie widziałem, to nic nie szkodzi. Ale tam znalazłem Jezusa Chrystusa. To jest takie moje sobie dywagowanie, ale myślę, że prawdziwe dywagowanie. Tak więc, moi drodzy, Bóg nas posyła, abyśmy byli zaangażowani w Jego dzieła, abyśmy przede wszystkim głosili dobrą nowinę i docierali z ludźmi z Ewangelią Jezusa Chrystusa. W Mateusz 10:16 mówi, że Pan posyła nas jak owce między wilki, że mamy być roztropni i mamy być niewinni jak gołębice. Prawda? Ja już nieraz mówiłem, że to tak dziwnie się kojarzy, owca między wilkami, prawda? Ale to nie znaczy, że ta owca jest bezbronna, bo to pokazuje, że naszą siłą, naszą odwagę mamy w naszym Panu, w naszym Zbawicielu. Idziemy przecież w Jego imieniu. I dlatego On nas posyła. I chciałbym, żebyś uznał, żebyśmy to zobaczyli. Czasami chrześcijanie się pytają, czy Bóg mnie posyła, czy ja jestem posłany przez Pana. Ja nie jestem ewangelistą, nie jestem kaznodzieją i tak dalej, ale Słowo Boże nam mówi, że każde Jego dziecko, każdy z nas przez Pana zostaje posłany, aby iść i głosić dobrą nowinę. Przecież tam, gdzie ty mieszkasz, tam, gdzie ty pracujesz, tam, których ludzi spotykasz, nikt z nas prawdopodobnie nie spotka, bo jesteś tylko ty tam. A więc Bóg oczekuje, że otworzysz swoje usta i będziesz mówił i świadczył o tym, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. Zwróćcie uwagę, że strategia ewangelizowania jest bardzo prosta. To nie jest coś skomplikowanego. Pan Jezus mówi, idźcie. Idźcie, idźcie i mówcie, prawda? Idźcie i świadczcie. Pan Jezus też przyszedł na tą ziemię. Stał się człowiekiem. Biblia mówi, że Słowo Boże nam mówi, że przyszedł ze względu na wolę Ojca, także poddał się dobrowolnie tej woli, aby z miłości do nas, aby nas zbawić. Tak więc ewangelizacja, czy też składanie świadectwa wymaga od nas poświęcenia. No bo ja muszę gdzieś wykroić czas w moim dniu czy w moim tygodniu, aby się skoncentrować, aby z kimś dzielić się Ewangelią. Muszę znaleźć takie możliwości, aby pójść i opowiedzieć i mówić o Panu Jezusie Chrystusie. Ale zwróćcie uwagę, wszystkie rzeczy na tej ziemi przeminą. Nawet budynki, wszystko przeminie. Nic nie zostanie. Ale to, co zostanie, to zbawione dusze ludzkie na wieczność. Amen? To, co zostanie, wszystko przeminie. Ale inaczej mówiąc, kiedy ewangelizujemy, kiedy staramy się dotrzeć do ludzi z Ewangelią, aby usłyszeli i zobaczyli i mogli podjąć decyzję, moi drodzy, to znaczy, że uczestniczymy w czymś, co ma wymiar wieczny. Coś, co nie niszczy. Inaczej mówiąc, kiedy inwestujesz w Boże Królestwo, to inwestujesz w coś, co trwa na wieki. Życie, czas, finanse, bo wszystko to jest potrzebne, aby Ewangelia mogła być zwiastowana. Ale kiedy zwiastujemy, kiedy mówimy, moi drodzy, przyjdzie taki moment, że kiedy staniemy przed Bogiem, ktoś do nas podbiegnie, ktoś powie, dziękuję Ci za świadectwo, za wręczoną Ewangelię i tak dalej. Jestem głęboko przekonany. Pewnego razu, niedawno, jestem w biurze w seminaryjnym w Ustroniu i wychodzę z biura. Akurat to rozpoczynały się dni skupienia. I zamykam drzwi na klucz i drzwi oni mieli, tam jest zaraz przejście pod kazalnicę, tutaj z przodu drzwi, akurat te były otwarte i słyszę, jak siostra stoi za kazalnicą, bo mówi do mikrofonu, tak stąd to tak wnioskuję. I wiecie, ja tu wychodzę, zamykam drzwi, ona mówi, a pastor Luber zrobił wtedy wezwanie. I to tak mnie dotknęło. Ja wiedziałem, że to jest do mnie, że Bóg mnie wzywa i oddała moje życie Chrystusowi. Takie budujące, prawda, zachęcające, że wiecie, to było dziwne, że ja akurat tam byłem, akurat w tym czasie wychodziłem i zamykałem, Pan Bóg wiedział, że chciał mnie troszeczkę podnieść. Wiedział, że tego potrzebuje. Wiecie, Bóg daje nam zachętę. A więc Boża strategia jest prosta. Zwróćcie uwagę, że Chrystus był przejęty żniwem. On widział żniwo. Mówi tak, podnieście wasze oczy. 4 rozdział Ewangelii Jana. bo żniwo jest gotowe do zrzęcia. Zobaczmy do tego fragmentu. Uczniowie byli zajęci zupełnie czymś innym. Oni tam chcieli przynieść Panu Jezusowi trochę jedzenia, byli głodni i tak dalej. Ale Jezus mówi, ale moim pokarmem jest czynić wolę mojego Ojca. Oni poszli w słusznej sprawie. No akurat skończyła się żywność, no trzeba coś kupić, prawda? A Jezus zbierał żniwo, kochani, w tym czasie. Ta Samarytanka tam była. Ta kobieta, która miała potargane życie. I miała ilu mężów? 5, tak? A z tym, którym żyła, to tak żyła. Nie był jej mężem. Jak to dzisiaj mówią, na kocią łapę. Prawda? Dzisiaj się mówi, że są partnerami. No, to też jest takie słowo, którego się unika, nie? To są, prawda? Tak. Ale słowo Boże to mówi, ona szukała sensu życia, ona szukała miłości i 5 facetów ją zawiodło. Żyła z 6, prawda? I ciągle nie mogła odnaleźć, bo miłości, tej prawdziwej miłości nie da nam żaden człowiek. Nawet mąż i żona. Dadzą nam część, ale nie tej głębokiej, prawdziwej miłości, która nas zaspokoi, może dać tylko Bóg. Czasami ludzie myślą, że właśnie ta druga strona jakby wypełni i zaspokoi te potrzeby. Nie. To jest ważne, to jest piękne, ale tą najgłębszą potrzebę serca człowieka może tylko Bóg zaspokoić. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Moim pokarmem. Bo Jezus im powiedział, że on właściwie nie jest głodny. Oni byli zdumieni, zaskoczeni. I wtedy mówi, czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, wiersz 35, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że są już dojrzałe do żniwa. Już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Kochani, jak niesamowicie ważne jest i sianie, bo bez siania nie ma zbierania. Jest czas siania, a później przychodzi czas zbierania. Czasami jest cudownie, kiedy możemy siać i od razu zbierać. Ale Jezus mówi do uczniów, wy zbieracie to, nad czym nie pracowaliście. Poprzednie pokolenia siały, poprzednie pokolenia zraszały tą ziemię łzami modlitwy, poprzednie pokolenia wołały do Ojca, a teraz jest czas, żeby to zebrać. Kochani, chciałbym być pośród tych, o których kiedyś Pan powie, oto siałeś ze łzami. Pamiętacie, jest taki psalm nawet. Ci, którzy ze łzami sieją, będą zbierać swoje snopy z radością. I zwróćcie uwagę, że ważni w oczach Bożych nie tylko są żeńcy, którzy akurat cieszą się, że mogą zebrać żniwo, ale tu jest napisane i jedni, drugi. I drudzy, ci, co sieją i ci, co zbierają. I czasami może być taki trudny czas w domach, rodzinach, pośród nas. Ale Pan mówi, ale wy macie iść i siać, i składać świadectwo. W Ewangelii Mateusza 9 rozdziale także jest mowa o tym wielkim żniwie. Pan Jezus zobaczył, że żniwo jest wielkie, pamiętacie, ale kogo brakuje? Brakuje ciągle robotników. Kochani, chciałbym, żebyśmy to uchwycili dzisiaj. Oto Pan nie ma kogo innego posłać, jak właśnie ciebie i mnie. Nie mów sobie, że ja się do tego nie nadaję. Nie tylko, że się nie nadaje, no nie tylko, że nie możesz tak mówić, że się wręcz nadajesz, bo Pan sam powiedział, że się nadajesz, że ciebie posyła. Każdego z nas. Każdy z nas jest posłany przez Pana, aby składać o Nim świadectwo. I tutaj Jezus mówi tak, Od może od 35 wiersza przeczytam. 9 rozdział. Obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Cały 20 rozdział Ewangelii Mateusza, znaczy nie cały, ta pierwsza część od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza, 20 rozdziału, pamiętacie, poświęcona jest tej kwestii. Oto gospodarz najmuje robotników do winnicy. Nawet w ostatnią godzinę, już przed końcem dnia, wychodzi na rynek i ciągle szuka pracowników i robotników. Słowo Boże mówi, jak uwierzą, jeśli nie będą słyszeć? A jak usłyszą, jeśli nie ma tego, który został posłany, aby zwiastować? Czy jesteś posłany, bracie, siostro? Czy jesteś posłany przez Pana, aby głosić Ewangelię, aby mówić o Chrystusie? To znaczy, że teraz musimy zacząć to robić. Ja wiem, że niektórzy robią mniej, więcej, niektórzy może gdzieś tam w tym ostygli, ale chciałbym przez to słowo nas zachęcić, jakby zbudować, że to powinno być czymś naturalnym, tak jak modlitwa, tak jak zgromadzanie się, tak czymś naturalnym powinno być to, że dajemy świadectwo i mówimy innym o Chrystusie i staramy się tym ludziom przybliżyć Chrystusa, aby mogli swoje życie Jemu oddać. Moi drodzy, ja wiem, że świadczenie wzbudza obawy, lęk, strach. Nie wiem jak wy, ale ja to przeżywam. Cały czas, jak żeśmy wychodzili tutaj po modlitwach na rynek, Wandzia mówi, boję się, a pastor mówi, ja też. Wiecie, taki czujemy dyskomfort, podejść, rozmawiać, nie jest proste, nie jest proste i łatwe, ale słuchajcie, Bóg o tym wie. Dlatego powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Co daje Duch Święty? Odwagę. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane, że oni się bali, a kiedy znowu zostali napełnieni Duchem, tam jest napisane, że napełnieni zostali nową odwagą i znowu zaczęli głosić i świadczyć o Chrystusie. A więc jeżeli masz obawy i lęk, to wiedz, że wszyscy to mają. Ja wiem, że niektórzy są taką mają szczególną umiejętność, że bardzo łatwo nawiązują kontakt. Ale chciałbym pomóc wam czymś, co też niedawno przeczytałem, co mi niesamowicie pomogło. Po prostu pamiętajmy o tym, że nie mamy być adwokatami Pana Boga, nie mamy być prokuratorami wobec ludzi, nie mamy być tymi, którzy apologetami, którzy udowadniają, że On jest i tak dalej, i tak dalej. Biblia mówi, bądźcie moimi świadkami, nie adwokatami, nie sędziami, nie prokuratorami, którzy mówią, ty bądź świadkiem. A co to znaczy być świadkiem, moi drodzy? Po prostu, kiedy spotykasz kogoś, bo wiesz, nawet jeżeli weźmiemy Biblię i zaczynamy ludziom mówić, to oni od razu tak gdzieś się ustawiają, Pismo Święte, nie wiadomo, co to jest. Ale kiedy mówisz z serca to, co sam przeżyłeś z Bogiem, to ludzie zaczynają słuchać. To jest ciekawe. O, to można mieć pewność zbawienia. O, to można doświadczyć mocy Boga. To jest ciekawe. O, ty zostałeś z tego wyzwolony. Rozumiecie? I kiedy mówisz świadectwo, jesteś jakby na swoim gruncie. Mówisz po prostu to, co doświadczyłeś, widziałeś, czego dotknąłeś, tak? To daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Pan Jezus mówi, weźmiecie moc. Pan Jezus mówi, idźcie, bądźcie moimi świadkami. Mówcie o tym, co w waszym życiu zrobiłem. O, wiesz, Bóg wysłuchał. A ktoś mówi, nie, Bóg umarł. A ty mówisz, nie, bo wczoraj z Nim rozmawiałem. Jak to rozmawiałeś? No tak, wiesz, i Bóg wysłuchał moją modlitwę. Jeden z pastorów poszedł na badania i lekarz go bada, kazał zrobić wyniki, ma prawie 50 lat i mówi, pan ma jak wyniki jak 20-latek, co pan robi? Mówi, chodzę do najlepszego psychoterapeuty. A kto to jest? No ten. A, no tak, oczywiście, pastorze, to jest Pan Bóg, prawda? Mamy świadectwo. I tego, wiecie, ludzie mogą się krzywić, mogą ten, ale mają do czynienia z czymś żywym, czymś naturalnym, czymś, co doświadczyłeś sam z Bogiem. I trudno jest z tym polemizować. I to świadectwo może otworzyć drogę, aby mówić więcej i więcej. Co mogę zrobić więcej? Mogę przeczytać werset. Mogę powiedzieć właściwie powinienem powiedzieć, kiedy już moje świadectwo w jakiś sposób stało się takim otwarciem drugiego serca, to wtedy mogę głosić Ewangelię. I nie wystraszcie się tego. Bo czym jest Ewangelia? Co mam głosić? Mogę powiedzieć, wiesz co, Bóg ciebie kocha. Chrystus umarł za twoje grzechy. Oto jest możliwość, abyś mógł mieć społeczność z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, czy tyle możemy zrobić? Czy to nie daje nam pewnej takiego poczucia bezpieczeństwa? Oto wiem, co mogę zrobić. Pan Jezus mówi, posyłam was, idźcie i mówcie. A co z rezultatami? A to już należy do Niego. Amen. On przez Ducha Świętego będzie dotykał serc mocą twojego świadectwa, przez to, że powiesz parę słów o Bożej miłości, o Chrystusie, który umarł za grzechy człowieka i że człowiek może wzywać imienia Pana i może być uratowany. I wtedy Duch Święty może zacząć pracować nad sercem. Nawet jeżeli ten człowiek dzisiaj zignoruje to. To wiedzmy jedno. Słowo Boże mówi, że głosimy nie tylko ku nawróceniu. Przede wszystkim właśnie mamy, pamiętacie, będzie głoszona ta Ewangelia na co? Na świadectwo wszystkim narodom. To nie my nawracamy ludzi. W jakim sensie? Tak. Ale to Pan pracuje więcej, to oni mogą czy też muszą właściwie odpowiedzieć tak albo nie, prawda? Ale ta Ewangelia ma być głoszona na świadectwo. To świadectwo powinno być słyszane. Ten głos powinien być słyszany. I ty i ja jesteśmy tym Bożym głosem. I może przyjść czas takiego... Pamiętacie, jest takie słowo, które chyba jeden z apostołów Paweł pisze, kiedy mówimy, to mówi, może ci, którzy się teraz śmieją, Wy to róbcie, bądźcie cierpliwi, bo Bóg da czas nawiedzenia dla tego człowieka. Może kiedyś przyjść taki czas nawiedzenia i nagle Duch Boży przypomni to, co ty posiałeś. Ożywi w jego sercu. I on zacznie wołać i wzywać imienia Pana Jezusa dla swojego zbawienia. Idźcie, bądźcie świadkami. Nie bójcie się. Nie wiecie, jak zacząć, po prostu powiedz, zagaj jakoś prosto i powiedz, co Bóg czyni w twoim życiu. Jak odpowiada na twoje modlitwy, jak uzdrowił ciebie, jak zbawił ciebie. A później możesz właśnie opowiedzieć tą prostą Ewangelię. Chrystus miłuje ciebie, pomimo, że jesteś grzesznym człowiekiem. Ale jest jeszcze łaska. Jeszcze jeśli uwierzysz w Niego, wyznasz Go jako swojego Pana, wyznasz swoje grzechy i je porzucisz. On jest, obiecuje, że ci przebaczy i cię przyjmie i cię zbawi. Moi drodzy, tyle i aż tyle. Ale Kościół nie może jakby zapominać o tym, że jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. A owoce są wieczne. Te owoce tego idą do wieczności. I Pan, i ci ludzie będą kiedyś mogli powiedzieć, że przez to właśnie świadectwo mogliśmy być zbawieni. Kiedy biłem się w zakładzie pracy z moim kolegą, mogłem nie usłyszeć o Ewangelii, mogłem nie usłyszeć o Jezusie, ale właśnie mój kolega, który jest z Bożebielskim, zagaił mnie i zapytał, czy ty wierzysz w Jezusa? A ja mówię, i oczywiście, że ja wierzę. Co ty mi tu będziesz mówił? Co ty będziesz... Wiecie, wystarczyło, on nawet mi nic nie wyjaśniał, on mnie jakby sprowokował tym. Ja sam zacząłem czytać Ewangelię, bo on tak po prostu powiedział, a Duch Boży zaczął pracować nad moim sercem. Kochani, Bóg ma niesamowite możliwości. Halleluja. Wiecie, poddana komuś Ewangelia, nawet powiesz, ale ja się tak boję powiedzieć. Daj Ewangelię, daj traktat. Kiedyś jeden człowiek szedł sobie, wiecie, miał dziurawy but. Palec mu wystawał tam spod spodu i deszcz padał. I patrz, jakiś kawałek kartki wziął, zwinął i zatkał sobie i idzie. Kiedy wrócił do domu, mówi, trzeba wysuszyć buty, wyciągnął tą kartkę, to był traktat. I czytając go, oddał swoje życie Chrystusowi. Wiecie, Bóg ma różne sposoby, ale musi być ktoś, kto idzie i powie to dobre poselstwo, a my wierzymy i modlimy się o to i się modlisz o to, żeby Duch Święty to poselstwo ożywił. Będziemy się modlić na koniec o cuda. Będziemy się modlić o samych siebie. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli. Pamiętacie tego proroka, który widział chwałę Bożą, zobaczył, że wargi ma nieczyste i woła do Boga, Boże, oczyś mnie. A później Bóg pyta, kogo pośle i kto pójdzie. A on mówi, oto jestem. Kochani, oto Bóg nas posyła. Nie liczymy na siebie. Mamy tylko dawać świadectwo. Liczymy na Jego moc, na Jego działanie, że On nas użyje. Wiecie, i nie ma niczego wspanialszego w życiu chrześcijanina po nawróceniu, po przeżyciu odrodzenia, jak widzisz, jak przez Twoje świadectwo, przez Twoją modlitwę ktoś przychodzi do Chrystusa i oddaje swoje życie Bogu. Prawda? Kiedy zaczynamy się, radość Pana wypełnia nasze serce. Na koniec wam coś powiem ciekawego jeszcze. Byli tacy bracia morawscy. To jest początek, pierwsza połowa XVIII wieku, bracia morawscy. To byli uciekinierzy z terenów Czech na Górne Łużyce, obecnie Niemcy. I tam uciekali, tam hrabia Zitzendorf, niemiecki hrabia, dał im miejsce, nazwali to Herrnhut, miejsce straż pańska, takie miejsce bezpieczeństwa przed prześladowaniami. I bracia morawscy mieli taką miłość do Pana. Moi drodzy, jeżeli troszeczkę byście się interesowali historią misji Kościoła Ewangelicznego, tych ruchów ewangelicznych, to dopiero po nich, gdzieś tam zaczyna się w drugiej połowie, czy w połowie i dalej, właśnie czasy wesleizmu i metodyzmu, który jest w Anglii i później przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Ale muszę wam powiedzieć, bracia morawscy byli pierwsi, którzy rozpoczęli misję wśród narodów, kontynentów. Udawali się do Azji, do Ameryki Północnej, do Afryki. Nawet ewangelizowali jak się to nazywa, Wołga, gdzie ma swoje ujście. Także Archangelsk był prawdopodobnie też, oni mieli wielki wpływ na to miasto. Inflanty. Ale to, co jest zdumiewające, kiedy Jan Wesley udał się z Anglii statkiem, bo wtedy się płynęło kilka tygodni, do Stanów, aby tam głosić Ewangelię. To jest ciekawe, on płynął do Stanów, żeby głosić Ewangelię, chociaż nie był nawrócony. Znaczy nie był, nie przeżył jeszcze nowonarodzenia. O tak. Skończył teologię i tak dalej, ale nie miał doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem. I tam na statku spotkał braci Morawskich. Wiecie, oni całymi rodzinami emigrowali. Czasami przypłacili to życiem, aby płynąć i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. I kiedy tam był sztorm, Jan Wesley, jadąc, płynąc do Ameryki, aby głosić Chrystusa, patrzył na nich, wszyscy wpadali w panikę, wszyscy już się żegnali z życiem, a oni siedzieli spokojnie, odmawiali modlitwę, dziękowali Bogu za jego ochronę, z małymi dziećmi byli, sztorm szalał, wszyscy wątpili już o życiu, a ci mieli pokój, którego nikt inny nie miał. To na nim zrobiło takie wrażenie, że później to było takim przyczynkiem do tego, że właśnie on swoje życie oddał Bogu. Ale wiecie, co było zdumiewające? Historia braci Morawskich mówi, że niektórzy z nich celowo sprzedawali się do niewoli, tak jak byli Afrykanie brani do niewoli i handlowali nimi. Oni sprzedawali się do niewoli, aby być wśród tych niewolników i głosić im Jezusa Chrystusa. Niektórzy zarażali się trądem, żeby znaleźć się w obozie dla trędowatych, czyli inaczej mówiąc, życie oddali, bo to była podróż w jedną stronę, żeby znaleźć się tam wśród trędowatych, aby im mówić o Jezusie Chrystusie. Pytam się, Boże, jaka jest moja determinacja? Jaka jest nasza determinacja? Oto zajęci jesteśmy różnymi sprawami na tej ziemi. Wydaje nam się, że to jest ważne i tamto jest ważne, ale sprawy Królestwa Bożego i głoszenia są zupełnie gdzieś z boku. Jak znajdę troszeczkę czasu. I ludzie mówią, ja nie mam czasu, pastorze, ja nie mam czasu na to i na to i na to. To ja pytam się, to na co masz czas? Że nie masz czasu na to, co jest najistotniejsze, na to, co jest wieczne, na to, żebyś kiedyś, pamiętacie, mamy gromadzić sobie skarby nie tutaj, ale gdzie? W niebie. Jak gromadzisz sobie skarby w niebie? W dwojaki sposób. W dwojaki sposób. Kiedy staramy się docierać do ludzi i te dusze ludzkie, aby były zbawione, to jest skarb. Wszystko zniknie. Wszystko zniknie. Nam się wydaje, że my musimy jeszcze to i tamto osiągnąć, a Bóg mówi, wcale nie. Ja chcę, żebyś był w moim zadaniu, w moim celu, żebyś robił to, co jest najistotniejsze. Bo ja przyszedłem na tą ziemię, oddając całe życie za was. I druga rzecz. Pamiętacie, Jezus mówi, czyńcie sobie przyjaciół czym? Mamoną niesprawiedliwości. A ta mamona to na tyle różnych zamieszań robi, nie? Jak? Jezus mówi, to co, przekupujcie ludzi do Bożego Królestwa. Niektórzy tak myślą, jak przyjdziesz do Zielonych Świątkowców, to hop, wtedy tam, nie? To tak świat myśli. Oni nie wiedzą, że tutaj jeszcze trzeba więcej dawać. Czy powinno się? Czyńcie sobie przyjaciół. Jak zrobisz sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, kiedy właśnie twoje środki materialne dajesz na sprawy Bożego Królestwa? Na misję, na ewangelizację, na zbór, na kościół. To powiesz, no ale my nie mamy. No nie wiem, Pan Jezus zganił tą wdowę, nie? Która oddała ostatni grosz i powiedział jej, kobieto, nie rób takich rzeczy. Tak? Zganił ją? Jezus mówi, ona dała więcej niż wszyscy inni, bo tamci dali z tego, co im zbywa. A ona oddała wszystko. Czy wiecie, że można tutaj zaufać Bogu i być wierny? I wiesz, że jesteś wierny w tej mamonie niesprawiedliwości, ale kiedy ją udzielasz dla spraw Bożego Królestwa, okazuje się, że kiedyś to wyda owoc wieczny i znajdziesz w niebie przyjaciół. Może ich nigdy na oczy nie będziesz widział, ale zainwestowałeś w misję, zainwestowałeś w coś, żeby ktoś pojechał na obóz, zainwestowałeś, żeby ktoś słyszał Ewangelię, zainwestowałeś w Boże Królestwo, w zbór, w kościół, aby ludzie mogli słyszeć Ewangelię i wtedy nagle zobaczysz to, co siałeś także pod względem materialnym zaczęło przynosić wieczny owoc. Kochani, chciałbym, żebyśmy za chwilę będziemy się modlić, zrozumieli, że zadanie, którym uczestniczymy, jest zadaniem dotyczącym spraw wiecznych. My nie zajmujemy się tymi przemijającymi tylko rzeczami, ale ty i ja zostaliśmy powołani do wiecznego życia z Panem i mamy to zadanie, które ma wieczne skutki. Nie wiem, czy potrafiłem, czy nie. Chciałem zachęcić siebie i was do tego, żebyśmy z nową wiarą, z nowym entuzjazmem zaczęli iść i świadczyć. Świadczyć i wspierać to zwiastowanie Ewangelii. Nie chcę już więcej na ten temat mówić. Myślę, że sprawa jest bardzo jasna. Pytanie jest, czy jesteśmy powiedzieć, Panie, chcę być Twoim świadkiem. Chcę szukać, wręcz szukać, komu mógłbym o Tobie świadczyć. Kogo mógłbym może w niedzielę przyprowadzić? Kogo zachęcić? Nie martw się, jeżeli to się nie wydarzy. To nie ma znaczenia. Ale pytanie jest tylko, czy ja jestem Jego świadkiem. I za tydzień, jak tutaj się spotkamy, przez ten tydzień starajmy się być świadkami Jezusa, być tymi, którzy są posłuszni temu wezwaniu. Oto posyłam was, a wy idźcie i głoście Ewangelię. I chciałbym, żebyśmy teraz na koniec powstali. I chciałbym, żebyśmy się modlili. Oczywiście, jeżeli chcesz się modlić, jeżeli chcesz teraz prosić Pana, Panie, to chcę, żeby to było stylem mojego życia, dawanie świadectwa o Tobie. Oto chcę przez ten tydzień, między tym czwartkiem a następnym, przynajmniej jednej osobie dać świadectwo o Tobie, że Ty jesteś. Chcę powiedzieć o tym, co Ty dla mnie uczyniłeś i o tym, co Ty uczyniłeś dla każdego człowieka. Moi drodzy, ja wiem, że my Kościół dużo mówi na temat ewangelizacji. Ale teraz, a my wiemy, że czasu jest i tak coraz mniej, chcemy po prostu mówić. Powiedz, ja chcę mówić, Panie, ale wierzę, że Twój Święty Duch i Ty po prostu użyjesz mojego skromnego świadectwa. Chcę to oglądać i daj mi oglądać cuda. Cuda zbawionych dusz. Czy chcemy, bracia i siostry, to oglądać? Chcemy się tak modlić. Kto ma pragnienie? Chcemy podnieść nasz głos. Jeśli chcecie podnieść ręce w uwielbieniu, podnieśmy. Powiedz, Panie, oto jestem. Oto chcę mówić. Panie, tak przychodzimy do Ciebie teraz. Przychodzimy jako Twoje dzieci i wyznajemy, że Ty nas posyłasz. Że Ty nie masz kogo innego, masz nas. Masz mnie, Panie. I tak proszę Cię, dopomóż mi, Panie, w tym kolejnym tygodniu dać świadectwo o Tobie i Twojej miłości. Panie, abym miał ubrane buty gotowości głoszenia Ewangelii. Ojcze, i tak wołam do Ciebie i wyznaję, że czuję się bezradny i bezsilny, Panie. Ale wiem jedno, że Twój Święty Duch i Twoje Słowo i moc Twojego Świętego Słowa jest w stanie przebić się przez oporne serca, Panie. Że Twój Święty Duch jest w stanie rozjaśnić Ciebie, Twoją moc i Twoją potęgę i Twoją chwałę i przybliżyć Jezusa Chrystusa. Tak jak otworzyłeś serce Lidii Filipi, Panie. Ojcze, prosimy Ciebie, zechciej nas użyć, a jeśli trzeba, oczyszczaj każdego z nas, Panie, z tego wszystkiego, co jeśli zasmuca Ciebie i przeszkadza w mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Ale chcemy być użyteczni dla Ciebie. Chcemy głosić Jezusa Chrystusa, Ojcze. Chcemy dawać świadectwo o tym, co dla nas uczyniłeś. Nie chcemy ustawać, ale chcemy napełniać tą ziemię, tak jak Ty powiedziałeś, Ewangelią, dobrą nowiną. Panie, chcemy tym poselstwem napełniać i to miejsce, i to miasto. Nasze domy i rodziny, Ojcze. Panie, użyj nas. Panie, zatrosz się o owoce. Prosimy Cię, wesprzyj nas. Oto, Panie, Ty widzisz, że czasami wielokrotnie mówimy do niektórych osób, ale poślij nas, Panie, do tych, którzy jeszcze może nigdy nie słyszeli. A jeśli, Panie, posyłasz nas do tych, którym już nieraz mówiliśmy, Panie, daj, abyśmy z ufnością w Twoją moc i łaskę, w Twoje działanie mówili i przypominali o Tobie. Panie, wejrzyj na nas. Wejrzyj na każdego z nas, który teraz swoje serce szczerze woła, Panie, użyj mnie, a wejrzyj na nas. I użyj nas całej mocy swojej. Chcemy radować się zbawionymi duszami, Panie. W naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym mieście. Panie, użyj nas dla chwały swego imienia. Wołamy do Ciebie, wyznajemy naszą bezradność, Panie, ale Ty nie jesteś bezradny, Ty masz moc. Użyj naszego świadectwa. Użyj naszych słów. Panie, czasami jesteśmy zdumieni, że jedno zdanie jest w stanie Duch Święty użyć, aby przemienić życie drugiego człowieka. Panie, oto jesteśmy. Zechciej nas użyć. Pobłogosław nas w tym tygodniu. Pobłogosław nasze świadectwa i pobłogosław ludzi, którym będziemy mówić o Tobie. Oto się modlimy w imieniu Jezusa. Daj nam oglądać cuda Twoje. Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Panie.